Ukochani bracia i siostry, obecni w tej świątyni, słuchający tych słów za pośrednictwem fal radiowych. Tak jak wspomniałem we wstępie, każda msza święta jest spotkaniem z Chrystusem. Przychodzimy do Niego, tak jak przed 2000 lat przybiegali do Niego ci, którzy zamieszkiwali ziemię Izraela. Wśród nich byli także rolnicy, byli gospodarze, ale byli też i najemnicy. Ci, którzy pracowali bardzo ciężko, a nie zawsze otrzymywali zapłatę. Często przychodzili ci, którzy byli przez innych okradani, wyzyskiwani, którzy często musieli z bólem serca patrzeć, jak ich dzieci głodne kładą się spać, bo po całym dniu pracy z pustymi rękami wracali do domu. Na różnych obrazach, w pięknych opowiadaniach praca na roli potrafi być jak idylla, potrafi być taka piękna, przyjemna. Ale ci, którzy pracują na roli, ci, którzy mają do czynienia z hodowlą zwierząt, znają prozę codzienności, kiedy już nieraz nie starcza sił. I oto ci wszyscy, często zmęczeni, często już zapłakani, przychodzili i na zboczach Góry Błogosławieństw mogli usłyszeć słowa tego, który przemawiał tak, jak nikt przed nim nie przemawiał, który mówił do nich: szczęśliwi jesteście. A oni patrzyli na siebie. Jakżeż go zrozumieć? My, szczęśliwi, którzy jesteśmy zapłakani? Tak, szczęśliwi jesteście, którzy płaczecie. Jakże można być szczęśliwym, kiedy się płacze? Czasem zdarza się, że ktoś płacze ze szczęścia, ale zazwyczaj łza jest symbolem bólu, braku szczęścia. Musimy się lepiej wsłuchać w słowa Chrystusa, który nie stawia tu kropki, a jedynie przecinek. Nie dlatego jesteś szczęśliwy, że płaczesz teraz. No chyba, że jesteś jakimś masochistą, kimś, kto ma problemy z psychiką bardzo mocne. Normalnie, gdy boli, gdy człowiek płacze, to płacze z braku szczęścia. Ale spójrz, że tu na ziemi jesteś przez chwilę, jesteś przechodniem. Choćbyś żył nawet 100 lat, a spytaj się tych, którzy mają tych lat 90 kilka, czy to długo, jakże często słyszysz: o, przeleciało jak z bicza trzasnął. Ale nawet gdybyś żył 100 lat, to jest moment. A według słów Chrystusa, według Jego obietnicy, potem czeka czas, który nie ma końca. I albo będziesz na zawsze szczęśliwy, albo będziesz tam, gdzie jest brak szczęścia. Być może za rzadko o tym myślimy. Za rzadko przerażeniem napawa nas możliwość tego, że można żyć bez szczęścia i bez nadziei, że pewnego dnia może się skończyć. Tu na ziemi, choćbyś bardzo cierpiał, bo może nowotwór, może jakaś inna choroba, która sprawia, że codziennie to cierpienie jest bardzo wielkie, to jednak jest ta nadzieja, że pewnego dnia ono ustanie. A tam tej nadziei nie ma, w miejscu potępienia. Natomiast jeżeli danym będzie ci stanąć na brzegu nieba, może wtedy powiesz z zachwytem: Panie, gdybym wiedział, jak wspaniale jest być w niebie, jak wspaniale jest być tak szczęśliwym, to bym się zgodził 100 razy bardziej cierpieć tu na ziemi. Ale my tego nie wiemy. Pozostaje nam tylko zaufanie Jezusowi, że On nas nie oszukuje. Byli zasłuchani w Jego słowa, w słowa, które nadają sens ich pracy, które dają nadzieję, że po tych latach ciężkiej, ale uczciwej pracy przeżywanej razem z Bogiem przyjdzie nagroda. Że Bóg dostrzega każdą minutę, każdą kroplę Twego potu. Nawet kiedy ludzie tego nie dostrzegają, nawet kiedy ci, którzy powinni Ci zapłacić, wynagrodzić tu na ziemi, nie robią tego. Zawsze pamiętaj, że Bóg to widzi. Tak jak twórcy wspaniałych średniowiecznych gotyckich katedr. Gdzieś tam na wysokości 100 metrów, gdzie już z poziomu ziemi wzrok człowieka nie jest w stanie rozróżnić szczegółów. Oni bardzo dbali o to, żeby każda rzeźba była tak dokładnie wykończona, jakby stała pół metra od człowieka. Dlaczego? Bo wiedzieli, że pracują nie dla człowieka, ale pracują dla Boga. I Bóg to widzi. I Bóg będzie nagrodą. I to było ich miejsce pracy. Papież tak pięknie powiedział, że każdy ma mieć swoje Westerplatte. I to miejsce mojej pracy. Pracy na roli, pracy gdzieś w oborze, w kurniku, przy zwierzętach. To jest to moje Westerplatte. I ten mój wysiłek dostrzega Pan Bóg. I to jest dla mnie najważniejsze. Co ludzie powiedzą? Dla wielu jest to najważniejsze. Nie to, co Pan Bóg powie, tylko co ludzie powiedzą. A ci sami ludzie, którzy dzisiaj Cię chwalą, jutro przyjdą i Cię oczernią. Ileż razy tego doświadczamy. Polegaj na człowieku, ale mając świadomość, że jest tylko człowiekiem. Że w każdej chwili może upaść, zdradzić, bo jest skażony grzechem pierworodnym. Naprawdę ucz się opierać na Bogu. On nie zawiedzie. Czasami Go nie rozumiesz. Dlaczego dopuszcza cierpienie? Ale zaufaj Mu. Kiedyś po śmierci Ci wytłumaczy dlaczego. I wtedy pewnie przyznasz Mu rację. I wtedy przeprosisz, że nie potrafiłeś zaufać. Tak jak uczniowie, którzy byli na łodzi w czasie burzy. Po uciszeniu usłyszeli słowa: małej wiary jesteście, czemu zwątpiliście? Tak też i my. Nie załamuj się. Jeżeli potrafisz się wsłuchać w słowa z góry błogosławieństw, to codzienna praca, codzienne cierpienie, trud nabiera sensu. Pod warunkiem, że jest to razem z Bogiem przeżywane. Bez Boga, tak jak nas uczy teologia, cierpienie bez Boga przeżywane jest zwykłym bólem, bez żadnej wartości. Wtedy, kiedy przeżywamy je razem z Bogiem, jest jak modlitwa, jest jak wspaniała waluta, chciałoby się powiedzieć. Jest jak dar, który zanosisz Bogu, który możesz wybłagać tak wiele potrzebnych łask dla siebie czy dla innych. Jezus mówił o szczęściu nawet wtedy, gdy się płacze. Ale mówił, możesz być szczęśliwy, gdy płaczesz, jeżeli już jedną nogą jesteś w tym szczęściu nieba. To wtedy to, że teraz niewygodnie, to, że teraz trudno, to, że cię teraz oszukują, to, że teraz ci dopłat nie dają, a inni mają lepiej, jakoś zniesiesz. Jeżeli jesteś z Bogiem, to nawet będziesz potrafił się uśmiechnąć. Będą się Cię pytać, jak Ty w ogóle jeszcze siłę znajdujesz wtedy, kiedy inni padają, kiedy już mają dosyć, a Ty jeszcze potrafisz się uśmiechnąć, potrafisz dobre słowo powiedzieć. a ty będziesz wiedzieć dlaczego. Bo ja mam niebo już w moim sercu. Może na zewnątrz mam takie byle jakie odzienie, ale w sercu mam królewskie szaty, bo mam tą komnatę specjalną dla Boga, przygotowaną. Idziemy razem z Nim przez ziemię. Być razem z Bogiem w każdej chwili, nawet wtedy, kiedy trudno. Jak w tym opowiadaniu Antonego de Melo czy kogoś o tym człowieku, który bardzo narzekał, że mu ciężko. Ja to przyszedł Pan Jezus do niego mówi, zobacz, spójrz na plaży. Jak ty szedłeś, są twoje ślady i obok są moje ślady. A ten człowiek narzeka, tak, ale zobacz, Panie Jezu, jak mi było szczególnie ciężko, to ciebie nie ma, bo tylko jedne ślady są. Przypatrz się dobrze, człowieku. To są jedne ślady, ale to są ślady o wiele głębsze, bo ja cię wtedy brałem na swoje ramiona. Ja cię przenosiłem przez te trudne chwile życia. I dlatego dałeś radę je przejść. Być razem z Bogiem to jest coś, co jest naprawdę warte wysiłku. Trzeba zainwestować w to czasu, trzeba wysiłku. Jak ten Zacheusz, który biegnie i wchodzi na drzewo. Zrobił jeden wysiłek, jeden krok. A Bóg zrobił 1000 kroków w jego stronę. Zacheuszu, zejdź prędko, bo dzisiaj u ciebie w gościnie będę. Ależ wyróżnienie. Jakże gorszyli się porządni. Do takiego złodzieja, do takiego gałgana, do byle kogo. Ten Jezus idzie w gościnę, tak go wyróżnia. Tak, bo dostrzegł ten wysiłek człowieka. Jeżeli ja uczynię krok w stronę Boga poprzez moją uczciwą pracę, poprzez moją prośbę w modlitwie skierowaną, w ten sposób daję szansę Bogu, aby mógł razem ze mną przechodzić przez codzienne trudności. To jest ta nauka płynąca z góry błogosławieństw. Zapewne słyszeli też ci rolnicy o wizycie Jezusa w Betanii, tam gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił, i jego siostry Marta i Maria. Kiedy tłumaczył Marcie, Marta była wspaniałą kobietą, na pewno była fantastyczną gospodynią. Sobie wyobrażam, że w mieszkaniu było czysto, zadbane, że było zawsze przygotowane jedzenie, tak jak należy dla rodzeństwa czy dla gości, którzy odwiedzali. I oto, gdy przyszedł Jezus, Marta pewnie krzątała się znowu. Może jeszcze gdzieś tam jakiś kurz zauważyła. Może trzeba było jeszcze jakąś tam potrawę przygotować. A Maria, czyli Marysia, usiadła u stóp Jezusa zasłuchana. I przybiegła Marta, Panie, powiedz Marysi, żeby mi pomagała w tych moich zajęciach, bo tyle do zrobienia mam jeszcze. A Jezus tak pięknie zwraca się do Marty. Broń Boże, żeby na nią krzyczał, żeby ją za coś rugał, bo takiej wspaniałej kobiety nie można za nic okrzyczeć. Ale Jezus podpowiada więcej. Marto, tak się troszczysz, niepokoisz o tak wiele. Tak wspaniałą gospodynią jesteś. Ale zobacz, Marysia zrozumiała coś więcej, że czasami w życiu trzeba się na kilka chwil zatrzymać. Masz oto gościa w domu. Znajdź moment najpierw dla niego. Pracę będziesz miała i tak w połowie pracy kiedyś umrzesz. Nie dasz rady wszystkiego, co zaplanujesz w tym życiu zrobić. I tak cię zaskoczy ta chwila. Natomiast chwila spotkania z Bogiem, chwila spotkania z przyjacielem może się drugi raz tak szybko nie pojawić. Przy swoim zapracowaniu, uczciwej pracy od rana do wieczora pamiętaj, by znaleźć kilka chwil na to, by się zatrzymać. bo inaczej nigdy nie ucieszysz się tego, z tego, co robisz. Choćbyś 20 razy wymyła podłogę i tak za chwilę powiesz, chyba tam jest jakaś plama. I ci nie będzie cieszyć błyszcząca, wspaniała podłoga, tylko to, że tam gdzieś jakaś plama jest. Choćbyś, nie wiem, jaki wspaniały przepis znalazła, nie będziesz potrafiła się tym naprawdę cieszyć. Bez otworzenia serca i zaproszenia Chrystusa do swego serca nie będziemy potrafili cieszyć się tym, co dostajemy od Boga. Albo, co gorzej, zaczniemy zazdrościć innym. Jakie to jest dziwne, jak często zazdroszczą ci, którzy tak wiele posiadają. Wspominam sobie czasami rozmowę już sprzed kilku lat z pewnym gospodarzem. Wspaniałe gospodarstwo. Już wtedy miał i kombajn, i maszyny. Mądra żona, dwoje dzieci na studiach. Dobry samochód na podwórku. Tak sobie wtedy usiadłem i mówię, kto jak kto. Ale pan to już musi być szczęśliwy. A znaliśmy się już ładnych kilka lat. I on mówi, wie ksiądz co, nie będę ukrywał. Nie mogę być szczęśliwym. Przyjąłem się, bo pomyślałem sobie, Boże, rzeczywiście, może się dowiedział, że na raka jest chory albo jakieś nieszczęście w domu. No nigdy nie wiemy, co dany człowiek przeżywa. I tak delikatnie się spytałem, ale czy coś się stało? On tak zaczyna nieśmiało, bo wie ksiądz, ja mam dobry samochód, ale mój samochód ma już 5 lat, a sąsiad sobie kupił nowy samochód i to z napędem 4x4. Rzeczywiście, ten człowiek no już od paru dni nie sypiał dobrze, bo przejął się tym, że sąsiad sobie lepszy samochód kupił. Więc mu tłumaczę, tak, ma pan rację, pan nie może być szczęśliwy. Pan jesteś tak durny i głupi, że szczęśliwym nie możesz być. Nie dostrzegasz tego, co ci Pan Bóg dał. Wspaniałej rodziny, żony, dzieci, tego, że ci błogosławi w pracy. Tylko widzisz, że sąsiad ma nowy samochód. Jakby nie docierało do niego to, że kilka lat temu sąsiad przeżył straszną tragedię, umarło mu dziecko. A komu dziecko umarło, ten już do końca życia w pełni się nie uśmiechnie. Bo ta dziura w sercu jest nie do zacerowania. A że kupił jakiś samochód, no miał okazję, do pracy był mu potrzebny. Gdyby był inny, to by inny kupił. Nie zwracał na to uwagi. Na pewno oddałby 100 takich samochodów za to, żeby dziecko mogło z powrotem do życia wrócić. Ale ten tego nie dostrzegał. Może w naszym życiu takich skrajnych przypadków nie ma. Ale ileż razy narzekamy Panu Bogu, albo to zdrowie nie takie. Popatrz na tych, którzy tęsknią od lat za tym, żeby choć kilka kroków na własnych nogach zrobić, bo może leżą w łóżku. Popatrz na tych, którzy naprawdę bardzo cierpią. A będziesz Bogu codziennie na kolanach dziękować za tak wiele. To tylko mówiąc o zdrowiu, a wystarczy spojrzeć. I przestaniesz grzeszyć grzechem zazdrości. Boże, czemu my tak nierozumni jesteśmy? Dawniej by się powiedziało wprost, czemu taki głupi jesteśmy, że tracimy niebo przez to, że nie chcemy oczu otworzyć, więcej zobaczyć, więcej usłyszeć. Tematem dnia dzisiejszego jest modlitwa w życiu rolnika. To jak ziemia i praca na ziemi daje nam możliwość takiego czasu, kiedy możemy być jakby bardziej z Bogiem. No oczywiście są takie zajęcia gdzieś przy maszynach, gdzie trzeba być bardzo skupionym i może niekoniecznie człowiek może się akurat wtedy zamyśleć. Ale są też przecież takie momenty, kiedy pracując mogę ten czas dobrze wykorzystać. Na takie zamyślenia, na takie rozmyślania. Niektórzy mówią o chłopskich filozofach. Tak troszkę z przekąsem, może troszkę negatywnie. Ale z drugiej strony ta praca na roli dawała tyle czasu na dostrzeżenie tego pięknego, fruwającego, czy nawet śpiewającego ptaka obok, na te lilie, czy na inne kwiaty polne rosnące. I człowiek we wszystkim dookoła odnajdywał harmonię i może wtedy tym bardziej dostrzegał jakiś bałagan, który grzech wprowadza w moje serce. I może to właśnie od obserwacji przyrody człowiek uczy się nie kłamać. Bo przyroda, bo zwierzęta, one nie kłamią. To tylko człowiek, wykorzystując swój umysł, dar od Boga, nauczył się go źle wykorzystywać. Nauczył się kłamać. A to wprowadza bałagan, bo to jest grzechem. I obcowanie z przyrodą w naturalny sposób daje okazję. Ja nie mówię, że to czyni człowieka automatycznie lepszym, ale daje okazję do chwili ciszy, do zamyślenia. Oto modlitwa. Modlitwa to moje bycie z Bogiem. Nie tylko, kiedy mówię Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, to jest piękne, kiedy z różańcem żyję. Kilka dni temu wziąłem sobie po raz kolejny do rąk Chłopów Władysława Reymonta. Tę wspaniałą powieść, za którą Nagrodę Nobla dostał w latach 20. ubiegłego stulecia. Nie wiem, kochani, czy zwróciliście uwagę, jak się rozpoczynają pierwsze sceny, właściwie jak się rozpoczyna cała ta powieść. Pierwsze zdanie to są słowa: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę sięgnąć, zobaczyć. Właśnie tak. Od pozdrowienia, które gdzieś tam pada. I zakończenie, ostatnie zdanie. Idźcie z Bogiem. To też jest modlitwa. To też jest życie, kiedy w moich decyzjach, w moich planach uwzględniam to, że Pan Bóg jest. Bo problem nasz często jest taki, że my niby uznajemy, że Pan Bóg jest, ale żyjemy tak, jakby Go nie było. Wszystkie problemy mamy na swoich plecach. Wcale nie chcemy, ani nie umiemy się nimi z Bogiem dzielić. Nie umiemy. Myślę sobie o tym miejscu, gdzie tylko apostołowie byli. Oni potem pewnie przekazali to także i rolnikom. Ale gdy zobaczyli Jezusa po raz kolejny wieczorem w ogromnym zmęczeniu, udającego się na modlitwę. Nie raz tak było, że po całym dniu, po wysiłku wszyscy padali ze zmęczenia. A Jezus oddalał się na odległość rzutu kamieniem, na jakiś dystans i zaczynał się modlić. I następny akapit, następny fragment Pisma Świętego często zaczyna się od zdań: gdy rozpoczynał się nowy dzień, Jezus powstawszy od modlitwy, bądź to powołał apostołów, bądź to coś innego uczynił. Czy Jezus przez całą noc się modlił? Tego nie wiemy. Ale wiemy, że na pewno długie godziny spędzał na modlitwie. I oto na Górze Oliwnej w Jerozolimie jest taka grota Paternoster, Ojcze Nasz. Jest to według tradycji to miejsce, gdzie któryś z apostołów nie wytrzymał. Mówi: mistrzu, ja się pomodlę. Moglibyśmy powiedzieć: odmówię pacierze, może jakieś litanie. A on mówił: poczytam pism proroków. Chwilę pomyślę i mam modlitwy, no może nie powiedział zaliczone czy z głowy, ale jestem już po modlitwach. A Ty, Panie Jezu, Ty, mistrzu, jak się zaczniesz modlić, to się modlisz i modlisz i modlisz. Jak Ty to robisz? Nie nudzić się na tej modlitwie? Panie, naucz nas modlić się. I wtedy Pan Jezus robi im trzęsienie ziemi, tym dorosłym mężczyznom tłumaczy, co to znaczy się modlić, jak mają się modlić. Uczy ich się modlić i zaczyna od tego, że najpierw musi sobie zdać sprawę z tego, kim jest Pan Bóg. I mówi, jak masz się zwracać do Boga, to mów Abba. Abba znaczy tatusiu, nawet nie ojcze, tylko właśnie więcej, tatusiu. Tego w tradycji żydowskiej nie było. Bóg był kimś potężnym, komu trzeba było codziennie w ofierze składać wiele zwierząt w świątyni. A tatusiu, to może sobie kilkuletnie dziecko mówić, jak się wdrapie do tatusia na kolanka, weźmy za szyję i tatusiu. Podobnie jak wdrapie się do mamusi, mówi mamusiu. Co te najpiękniejsze słowa. Słowa do osoby, którą się kocha i do osoby, której miłości jest się pewnym. Tatusiu, mamusiu. Na pewno słuchali z ogromnym zdziwieniem tego apostołowie. No jak to do Boga mówić tatusiu? Tak sobie myślę, że w naszej polskiej tradycji często jeszcze ileś lat temu mówiło się w wielu domach pani matko, pani ojcze, musiał być ten dystans jakiś. A tutaj żadnego dystansu. Taka bliskość, taka zażyłość z Bogiem? Tak, tłumaczył im zapewne Pan Jezus. I dopiero jak odkryjesz Boga, nie jako ekonoma sprawdzającego, ile pacierzy, ile różańców odmówiłeś, dobrze jak to czynisz, ale trzeba troszkę więcej. Dopiero jak odkryjesz Boga jako kogoś tak mocno cię kochającego, jak tatuś, jak mamusia, dopiero będziesz tęsknił za czasem spędzanym z Bogiem i nie będziesz patrzył na zegarek wtedy, że o 5 minut minęło czy 10 minut minęło. To dla ciebie będzie szczęście i zachwyt, jak będziesz mógł być na modlitwie z Bogiem. I to nie będzie tylko na zaliczenie rano czy wieczorem, tylko w ciągu dnia nie raz twoje serce czy myśli w naturalny sposób popłyną gdzieś, by być blisko z Bogiem. Ojcze nasz. Do tej modlitwy trzeba dorosnąć, tak jak trzeba dorosnąć do różańca, by móc w trudnych chwilach trzymać się różańca, tak jak trzymają się chodzący po górach nad takimi bardzo głębokimi przepaściami turyści. Tam są często takie łańcuchy, które pomagają. Jak ci jest bardzo trudno, ciężko, nie masz już sił, łap wtedy za różaniec, odmawiaj. Po mojej lewej stronie, w tej świątyni, wisi portret świętego ojca Pio z Pietrelciny. Niedawno w jednej z jego biografii wyczytałem, że ten zakonnik, który tyle godzin dziennie spowiadał, przeżywał liturgię mszy świętej bardzo długo, odpisywał mnóstwo na listy tych, którzy do niego pisali, to mimo tego codziennie 16 do 17 różańców odmawiał. Kochani, ktoś, kto był tak blisko z Bogiem, miał tyle darów. Nam nieraz różni mądrale tłumaczą, że różańce jest dla starej babci i tak dalej. Nic nie rozumieją, ślepi. Do różańca trzeba dorosnąć, jak do pięknej pomocy, która pomaga ci być blisko Boga i czuć tę obecność i czerpać z tego nadzieję i siły. A dzisiaj, tak jak i 2000 lat temu, w pracy rolnika, tej nadziei potrzeba bardzo dużo i płynąć może tylko z modlitwy, tylko z bycia z Bogiem, bo drugi człowiek, on cię wesprze, jest bardzo ważny przyjaciel, pomoże ci. Ale pamiętaj, że twoim pierwszym przyjacielem, że twoim pierwszym tatusiem jest Pan Bóg i że twoja codzienna praca ma być w łączności z Nim. Bo to jest twoja droga do szczęścia. My mówimy do świętości, ale świętość to bycie szczęśliwym. Czy chcesz być szczęśliwym? Czy chcesz być szczęśliwym na zawsze? Tam, gdzie nie będzie obaw, że za chwilę się przebudzisz i Boże, pęknie żyłka w plecach czy w mózgu i zdanym jesteś na wózek inwalidzki, na pomoc innych. Czy chcesz być tam? Jeżeli chcesz, to oprócz tej pracy, czy to pracy na roli, czy pracy przy jakimś innym zajęciu, bo może nie jesteś rolnikiem. Pamiętaj, by praca ta była przepełniona modlitwą, czyli tą taką przyjaźnią i bliskością bycia z Bogiem. Amen.